Tak. Tydzień temu byliśmy razem z grupą młodzieżową w Podzamczu. Jest to miejscowość na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mieliśmy tam ostatni nasz wakacyjny wyjazd, czyli tak zwane zakończenie wakacji. Poruszaliśmy tam temat przyjaźni z Bogiem i tym tematem będziemy się zajmowali do końca tego roku kalendarzowego na naszych wyjazdach, ale też poświęcimy mu dwa najbliższe niedzielne wykłady. Kiedy byłem małym dzieckiem, moja mama czytała nam przed snem Biblię dla dzieci. Od stworzenia świata począwszy. I już pamiętam, że w pierwszych rozdziałach tych opowiadań pojawiał się temat przyjaźni z Bogiem. Dwie historie robiły na mnie największe wrażenie. Pierwsza jest to historia Henocha, człowieka, który został zabrany przez Boga. Popatrzmy, Księga Rodzaju, 5 rozdział. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. Pamiętam to opowiadanie, pamiętam rysunki, które były w tej Biblii dla dzieci zarysowane. Robiło to na mnie ogromne wrażenie. Druga historia to oczywiście historia Noego i arki, którą budował. Rozdział dalej, popatrzmy, czytamy w Księdze Rodzaju 6-9. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Słuchając historii o Henochu i o Noem, wiedziałem, że można być przyjacielem Boga. Było to dla mnie nawet coś zupełnie oczywistego. I wtedy w dzieciństwie łatwo mi było nazwać Boga moim przyjacielem. I tak też robiłem. Uważałem Boga za kogoś bardzo bliskiego. Przejawiało się to tym, że modlitwy do Niego, no, można powiedzieć, same leciały z mojego serca, z mojego umysłu, bez żadnych przeszkód. Nie były to wyuczone modlitwy, nie było tam miejsca na regułki. Jako dzieci znaliśmy tylko jedną taką modlitwę, czyli Ojcze Nasz. Ale nie modliłem się w ten sposób, po prostu rozmawiałem z Bogiem o wszystkim, co w danej chwili przeżywałem czy myślałem. Modlitwa była ciągła, tak? Nie był to specjalny czas rano i wieczorem, chociaż taki czas też miałem, ale było to przeplatane z moją codziennością. I wtedy myślałem, że wszystkie dzieci tak mają, bo modliliśmy się też razem z moim 1,5 roku młodszym bratem Pawłem. Myśleliśmy, że to jest normalne w naszym świecie, że człowiek ciągle się modli do Boga, że jest z Nim zaprzyjaźniony. Myśleliśmy, że wszyscy doświadczają Boga jako swojego przyjaciela. Prawda była jednak zupełnie inna. Moi rówieśnicy w szkole patrzyli na mnie troszkę ze zdziwieniem na to, co mówiłem o Bogu, o modlitwie. I pamiętam, że chcąc pokazać, że też są wierzący i też się modlą, kiedy wracaliśmy ulicą Grunwaldzką w górę, w stronę mojego domu, po lekcjach, zabierali mnie na cmentarz przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie nad grobem babci spędzali kilka chwil w ciszy. Zrozumiałem wtedy, że przyjaźń z Bogiem to nie jest rzecz oczywista. Dla mnie była czymś normalnym, ale dla innych, no można powiedzieć, może nigdy tego nie doświadczyli. Nawet wśród ludzi nawróconych doświadczenie relacji przyjaźni z Bogiem nie jest normą. Dzisiejszy wykład będzie próbą odpowiedzenia sobie na pytanie, czy jestem przyjacielem Boga? A jeżeli nie, to jak mogę się nim stać? Popatrzymy na jednego z tych bohaterów, o których tutaj na początku wspomniałem, z historii, które słuchałem w dzieciństwie. Człowieka, który został nazwany przez samego Boga jego przyjacielem. Oczywiście chodzi tutaj o Noego. Popatrzmy na krótki fragment z Księgi Rodzaju, 6 rozdział, od 9. Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. W przyjaźni z Bogiem żył Noe. Noe był ojcem trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego, Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę. Czytamy tutaj, że Noe żył w przyjaźni z Bogiem. Jeżeli tak, to co te słowa oznaczają? Co to jest w ogóle żyć w przyjaźni z Bogiem? Na czym to polega? W tym krótkim tekście znajdziemy dzisiaj trzy cenne wskazówki. Po pierwsze czytamy, że końcówka pierwszej linijki, że Noe wyróżniał się spośród ludzi żyjących wtedy na ziemi. Myślę, że dzisiaj dobrze rozumiemy to słowo wyróżniać się. Dlatego, że żyjemy w kulturze, gdzie wyróżnianie się ma ogromną wartość. Staje się nawet sposobem na życie. Zajmuje czołową pozycję w systemie wartości młodego, przede wszystkim młodego człowieka, wyróżnić się. Człowiek wiele robi, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby podkreślić swój stan posiadania, swoją pozycję czy swój styl. Przed wakacjami wybrałem się kupić korekcyjne okulary przeciwsłoneczne. Poszedłem do optyka, podałem mu receptę od okulisty i on mi powiedział, że na takie mocne szkła trzeba czekać ponad 2 tygodnie i są one na tyle kosztowne, że nie opłaca się wkładać ich w byle jaką oprawkę, taką za 30 zł. Powiedział do mnie optyk, musi pan kupić coś firmowego. Powiedziałem, no w porządku. Zabraliśmy się z Agą, moją żoną, do szukania odpowiednich okularów. Był jednak pewien problem. Każde z tych dobrych okularów miało wielkie, krzykliwe logo firmy. W połowie przypadków złote. Dlaczego? Bo dzisiaj wartością jest wyróżnić się, tak? Żeby każdy zauważył, że chodzisz tam w Ray-Banach na przykład. Więc nie da się kupić dobrych okularów, które wyglądają skromnie. Muszą wyglądać na coś drogiego. Więc wyróżnianie stało się stylem życia naszego pokolenia. Powiedzmy, że jest normą. I myślę, że dobrze rozumiemy, co to słowo oznacza. I właśnie Noe był człowiekiem, który się wyróżniał. Ale nie wyróżniał się w oczach innych ludzi. Przede wszystkim wyróżniał się w oczach Boga. I werset 9 mówi, że wyróżniał się czym? Nieskazitelnością. Więc to, jak żył ten człowiek na ziemi, było wyjątkowe. Na tle wszystkich innych ludzi było czymś dla Boga niezwykłym. Tak jak czytamy tu od 12 wersetu, Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują niegodziwie i powiedział, że położy kres istnieniu ludzi, dlatego że ziemia jest pełna wykroczeń przeciwko niemu. Więc w czasach Noego ziemia została skażona. W jaki sposób? Przez grzeszne życie ludzi. Była pełna, to jest coś jest pełnego, była pełna wykroczeń przeciwko Bogu. Ludzie jednak w żaden sposób się tym nie przejmowali, tak? Co nas interesuje, co Bóg myśli na temat tego, jak żyjemy? Co z tego, że w Jego opinii ziemia jest pełna grzechu? W oczach Boga działo się coś strasznego, a w oczach ludzi nic się nie działo, tak? Wszystko było w porządku. Noe się wyróżnia, dlatego że nie patrzy na świat tak jak inni ludzie, którzy w swoim życiu lekceważą problem grzechu. Patrzy tak, jak jego przyjaciel Bóg. Nasze czasy są trochę podobne do czasów Noego. Słowo grzech jako wykroczenie przeciwko Bogu nie znajduje dzisiaj miejsca w potocznym języku, tak? Gdzie w telewizji usłyszymy o tym, że ktoś zgrzeszył przeciwko Bogu? Wszystko zostało zepchnięte poza margines, dzisiaj ma rangę mitu. Więc tak jak za czasów Noego, ziemia jest pełna grzechu, pełna wykroczeń przeciwko Bogu, z tym, że tak jak wtedy, współczesny człowiek mówi, no a co to jest grzech, tak? Przecież robimy to, na co mamy ochotę. naszej kulturze coraz mniej bierze się pod uwagę to, co Bóg mówi na dany temat. Tak? Liczy się to, co my myślimy. I tak ziemia jest dzisiaj skażona w oczach Boga, ale w oczach ludzi jest wszystko w porządku. W opinii Boga rzeczy, które się dzieją, są złe, w opinii ludzi wszystkie są w porządku. Noe został nazwany Bożym przyjacielem, bo patrzył na świat z tej samej perspektywy, co Bóg. I oceniał moralną kondycję świata tak samo jak Bóg. Widział niegodziwość ludzi, nazywał grzech po imieniu i nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Stąd słowo nieskazitelność. Wyróżniał się tym, co w oczach Boga jest dobre i ważne. Mamy więc pierwszą wskazówkę, co to znaczy być przyjacielem Boga. Być przyjacielem Boga to przyjmować jego perspektywę na życie samego siebie i świat. Wyróżniać się tym, co w jego ocenie jest najważniejsze. I kiedy Bóg patrzy na naszą kulturę i dziwi się, czym my chcemy się wyróżniać, tak? Jest zdziwiony, że my chcemy wyróżniać się przedmiotami, tak? Pokazać, kim jesteśmy, wskazując na stan posiadania. Do naszych czasów pasują słowa zapisane w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział. Czytamy tam, ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów, złote pierścienie, ani strojenie się w suknię, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. To słowo cenny jest tutaj ważne, tak? Dzisiaj coś jest dla nas cenne, coś, za pomocą czego potrafimy się wyróżnić. Ale Bóg patrzy zupełnie inaczej. Dla Niego to jest śmieszne, że rzeczami chcemy pokazać, jak wiele znaczymy jako ludzie. Dlatego Piotr zachęca, że nie powinno być ozdobą to, co jest zewnętrzne, tak? Nie chodzi o to, żeby wyróżniać się tym, co widać oczami, ale wnętrze serca człowieka. To jest tak cenne wobec Boga. Więc kiedy Bóg ocenia nasz świat, to nie patrzy na to, co pokazujemy, tylko patrzy na to, co nosimy, na stan naszego serca. I Noe nie wiem, czy się wyróżniał czymś na zewnątrz. Nie wiem, czy nosił porządne ubrania, czy tańsze, nie mam pojęcia. Ale wiemy, że wyróżniał się tym, co było w jego sercu. Że brzydził się tym samym, czym brzydził się Bóg. Dlatego został nazwany jego przyjacielem. Więc żyjemy w kulturze, która jest skupiona na zewnętrzności. Mówi się o kulcie ciała, tak? To jest dzisiaj bardzo ważne. Bez tego nie możesz sobie wyobrażać sukcesu. Sukces to jest druga rzecz, której człowiek służy. Tymczasem w Bożej ocenie są o wiele ważniejsze rzeczy w życiu. Jest to wnętrze naszego serca. Więc jedna rzecz liczy się dzisiaj dla świata i on tej rzeczy służy, poświęca swoje myśli, swoje pieniądze, swój czas. Inna rzecz jest cenna dla Boga. Być przyjacielem Boga to przyjąć tą samą perspektywę na rzeczywistość, którą on ma. Słowo wyróżniać się, które mamy w rodzaju, może sugerować po prostu przyjęcie jakiejś pozy, tak? Mamy się czymś wyróżniać jako chrześcijanie na przykład, tak? Że na przykład nie przeklinamy. Więc można by myśleć, że to właśnie o to chodzi, że mamy jako chrześcijanie wyróżniać się na tle tego świata. Przyjąć jakiś światopogląd, odpowiedni styl życia i to jest wszystko. Jednak Bogu zupełnie nie chodzi o takie wyróżnianie się. W Jakuba 1:27 czytamy takie słowa. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga wyraża się w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. zachowanie samego siebie nieskalanym od wpływów świata. Więc nie chodzi o to, co deklarujemy słowami, tak, jestem chrześcijaninem. Nie chodzi nawet o to, co deklaruję swoim czynem, tak, że postępuję tak jak chrześcijanin. Ale chodzi o to, co jest ukryte w moim sercu i w moim umyśle. Co Bogu z tego, że wyróżniamy się jako chrześcijanie, przyjmując inny styl życia, jeżeli problem w umyśle i w sercu nie jest rozwiązany. Więc dla Boga wyróżniać się to być innym, ale na tym najgłębszym poziomie, tutaj i tutaj. Zewnętrzna religijność, której każda denominacja jest poddana, czyli tworzenie pozorów, przyjmowanie jakiejś formy, jakiegoś stylu życia, bez przemiany serca jest największym wrogiem przyjaźni z Bogiem. Bo człowiek sobie wyobraża, będę się zachowywał w ten i w ten sposób, będę przestrzegał kilku reguł i będę przyjacielem Boga. To nie jest prawda, to są tylko złudzenia. Według nauczania Jezusa niektórzy ludzie w momencie, kiedy staną przed Nim, będą mówić, Panie, Panie, przecież tak wiele dobrego zrobiliśmy dla Ciebie. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. A Jezus co im odpowie? Odejdźcie ode mnie, nigdy was nie znałem. Być przyjacielem Boga to nie jest robić pewne rzeczy na zewnątrz, ale pozwolić Mu wejść do naszego serca i tam nas przemienić na Jego podobieństwo. Więc w oczach Boga nie możemy się wyróżnić inaczej, jak przez to, co dzieje się w naszym sercu, że jest zmieniane przez moc Boga. Ten krótki fragment z Księgi Rodzaju daje nam jeszcze co najmniej jedną lekcję, o niej powiemy teraz. Bóg rozkazał mu zbudować arkę. Zajęło mu to wiele lat. Kiedy skończył, popatrzmy, Księga Rodzaju, 7 rozdział, werset 5, czytamy o nim, spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. Czego możemy nauczyć się o przyjaźni z Bogiem? Noe był bezkompromisowo posłuszny Bogu. Wszystkie okoliczności wskazywały na to, że nie warto być Bogu posłusznym. Wszystko wskazywało na to, cały świat dookoła pokazywał, że to się jemu nie opłaci. Jak to budować wielką łódź, skoro w okolicy nawet nie ma wody? Jak poświęcić część swojego życia na coś, co w ludzkiej opinii nie ma żadnego sensu? Noe jednak jest posłuszny poleceniom Boga i to dokładnie posłuszny. Dlaczego? Bo mu ufa. I to jest druga cecha przyjaźni z Bogiem. Jest to zaufanie wyrażone w bezkompromisowym posłuszeństwie. Pamiętam tą historię, kiedy czytała ją moja mama. Było tam napisane, że ludzie, którzy widzieli Noego, jak buduje wielką łódź, pukali w głowę, tak? No i co ty robisz, głupcze? Ludzie drwili z tego, że on jest posłuszny Bogu. I to tak starannie. Ale on nie chciał się im przypodobać, bo nie przyjaźnił się z nimi, ale chciał się przypodobać Bogu. I tak jest też dzisiaj, że posłuszeństwo Bożym nakazom często sprawia, że wyglądamy dziwnie w oczach innych ludzi. Naraża nas na jakiś dyskomfort. Bo według świata po co słuchać Boga? Nie opłaca się być Jemu posłusznym. Noe jako przyjaciel wybiera zupełnie inną drogę, drogę bezkompromisowego posłuszeństwa. Dlatego znosi przez wiele lat drwiny swoich sąsiadów. Kilka lat temu przyjechali do nas na weekend Bartek z Elą. Nie byli wtedy jeszcze małżeństwem. No i położyliśmy ich w różnych pokojach. Tego wieczoru odwiedził nas stary znajomy z czasów liceum. Znał już Bartka i Elę. I kiedy zobaczył, że śpią osobno, choć są parą, to wybuchnął śmiechem, tak? Był wręcz oburzony, jak jesteśmy zacofanymi ludźmi. Pogardliwie patrzył na to, w co my wierzymy. Mówi, co za bezsens. Więc wszystko, co robimy, może wydawać się komuś staromodne, tak? I ludzie mogą drwić z tego, jak to? Przecież dzisiejszy świat tą sprawę podchodzi zupełnie inaczej. I chrześcijanin staje przed wyborem, podobać się ludziom, czy podobać się Bogu. Noe wiele lat życia słuchał, że jest zacofany, jak bardzo się myli, ale wybiera drogę posłuszeństwa. Znosi drwiny i wykonuje wszystko, co mu Pan polecił. Świat wokół nas uczy nas iść na kompromis. Kompromis, można by powiedzieć, jest cechą naszych czasów. Jest metodą na życie współczesnego człowieka. A Biblia mówi, że kompromis jest czymś złym. Jakuba 4,4. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Biblia wprost mówi, że nie ma tutaj kompromisu, tak? Jeżeli ktoś chce być przyjacielem świata, dla Boga staje się nieprzyjacielem. I nie da się tych rzeczy łagodnie połączyć. Więc idąc na kompromisy w życiu, nie możemy być przyjaciółmi Boga. Cała kultura wymusza na nas różne kompromisy, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, jeżeli ktoś zamierza być przyjacielem dla świata, staje się nieprzyjacielem dla Boga. W Księdze Rodzaju, kilka rozdziałów dalej, zapisana jest historia człowieka, który zrobił malutki kompromis w swoim życiu. Jest to historia Lota. Usłyszałem ją kiedyś od Marka Edwardy, to jest misjonarz i przyjaciel mojego taty. On wnikliwie studiował całą historię Abrahama i zwrócił uwagę na kilka szczegółów z życia Lota. I jego historię nazwał drogą kompromisu. Czytamy o niej w Księdze Rodzaju, 13 rozdział. Lot, który szedł za bramę, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. Rzekł Abram do Lota, niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu, aż do Soaru, jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi i tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. W ostatnim wersecie czytamy, że mieszkańcy Sodomy dopuszczali się, byli ludźmi złymi, dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Boga. I Lot dobrze wiedział, jak żyją ci ludzie. Dlatego nie zamierzał wcale mieszkać w tym mieście. Zamieszkał w pobliżu miasta. Dlaczego dokonał takiego wyboru? Dlaczego rozbił swoje namioty aż po Sodomę? Czytamy, że spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu była bardzo urodzajna, była jak ogród Pana, jak raj. Teren był bardzo atrakcyjny, no jest to piękne miejsce, żeby spędzić tam życie. Zresztą duże miasto, bogate w pobliżu, było bardzo przydatne. I na początku ludzie z tego miasta mogli wydawać się Lotowi dziwni. Mógł patrzeć na ich niemoralność i nie zgadzać się z tym. Ale widzimy, że z czasem Lot przyzwyczaja się do ich zachowania. Z pewnością jako rodzina znaleźli sobie znajomych, spędzali razem czas i mieszkańcy musieli mówić do nich: szkoda, że nie mieszkacie tutaj z nami, w tym mieście, za murem. Brama wkrótce będzie zamknięta, a wy już musicie iść poza mur. Przeprowadźcie się do miasta, przecież tutaj jest tak fajnie. No i w następnym rozdziale czytamy, że Lot już mieszka w Sodomie. Co więcej, kawałek dalej czytamy, że Lot siedzi w bramie tego miasta, czyli miał tam jakąś społeczną funkcję, był może burmistrzem, może był sędzią. Lot, znając Boże zdanie na pewien temat, że ci ludzie żyją bardzo niegodziwie, poszedł drogą kompromisu. Oszukał samego siebie, mówiąc: a, zamieszkam obok miasta, tu jest pięknie. Przecież co mi tam grozi? Przecież tutaj nie dzieje się nic złego. Przecież to są normalni ludzie. Czas minął, Sodoma i Gomora zostały doszczętnie zniszczone, a cały ten okręg nadjordański przypadł potomstwu Abrahama. Mały kompromis ze strony Lota spowodował ogromną stratę. Stracił swój dom, stracił cały swój majątek, stracił żonę i dzieci, a z czasem się okazało, że jego potomkowie byli największymi wrogami dla Izraela. Ta historia pokazuje, że mały kompromis z naszej strony prowadzi często do niewyobrażalnych skutków. Dlatego uczymy się z historii Noego, że być przyjacielem Boga to wybierać drogę bezkompromisowego posłuszeństwa. Widzimy, że przyjaźń z Bogiem nie jest taką rzeczą oczywistą, tak? Nie powstaje sama, niezależnie od nas. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do brania wszystkiego w łatwy sposób. Tak, wszystko jest dostępne w bardzo prosty sposób. Ale przyjaźń z Bogiem to nie jest taka prosta rzecz, którą można nabyć. Jest raczej wynikiem decyzji ze strony człowieka. Dzisiaj poznaliśmy 3 kroki potrzebne, by doświadczać przyjaźni z Bogiem. Pierwszy krok to zacznij patrzeć na siebie, Boga i świat Jego oczami. Przyjaciele to są ludzie, którzy na pewne rzeczy patrzą w identyczny sposób. Dlatego tak przyjemne jest spędzać wspólnie czas. Więc jeżeli człowiek chce doświadczyć przyjaźni z Bogiem, powinien w ten sposób zacząć patrzeć, tak jak Bóg. I kiedy Bóg mówi, że coś jest ohydne w swojej naturze, tak jak wiele rzeczy, których się dzisiaj ludzie dopuszczają, człowiek może przyjąć tą samą perspektywę, patrzeć identycznie. Alternatywą jest patrzeć tak jak świat, tak? To jest też jakaś teoria ludzi, że coś jest, nie jest wcale złe. I przyjaźnić się ze światem, to jest alternatywa. Więc to jest pierwszy krok, patrzeć tak samo. Drugi krok, oddaj swoje życie, serce i umysł pod kierownictwo Jezusa. Widzieliśmy, że nie ma takiej drogi wyuczenia się przyjaźni z Bogiem, że przyjmę pewną pozę, będę robił pewne rzeczy, postanowię sobie głęboko, że będę się inaczej zachowywał i będę przyjacielem Boga. Nie da się czymś takim wyróżniać, tak? To jest religijność, to jest powierzchowność, nic dla Boga nie warta. Bóg pragnie przemienić człowieka w sercu. Czyny mają być tego tylko, zmienione czyny mają być rezultatem powierzenia swojego życia Bogu. I trzeci krok, wyraź zaufanie do Niego bezkompromisowym posłuszeństwem, nawet jeżeli to kosztuje czyjąś drwinę z nas, tak? Kiedy byliśmy na Skałkach, niektórzy z was nas tam odwiedzili i mówili, że szkoda, że nie można część tych treści, które tam poznajemy, poznać tutaj w większym gronie. Dlatego postanowiliśmy ten temat poruszyć nie tylko na naszych młodzieżowych wyjazdach, ale także tutaj z wami, dać szansę też posłuchać tego, co mówiliśmy na Rutce. Może to się wkrótce uda. Na koniec chciałbym wyświetlić film, który, krótki film, który oglądaliśmy w wspólnie w pierwszy dzień naszego wyjazdu. Film nosi tytuł Cyrk Motyli. Pokazuje on, jak patrzeć na samego siebie z Bożej perspektywy. Pokazuje Jezusa jako przyjaciela dla człowieka, więc bądźmy uważni. Zapraszam do oglądania.